jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. Ta mrzawka, która dzisiaj jest nad naszym regionem, powoduje, że to powietrze się troszeczkę oczyszcza. Ale sezon grzewczy trwa i niestety jak bumerang wraca temat smogu, który jest w dużej mierze konsekwencją palenia słabej jakości węglem i innymi mało przyjaznymi środowisku surowcami w przydomowych piecach. Jak uniknąć smogu? Co robić w przypadku komunikatów o zagrożeniu? Dzisiaj o tym właśnie będziemy rozmawiali, a naszym ekspertem jest Przemysław Susek, naczelnik Regionalny Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Jak dzisiaj pan ocenia jakość powietrza?
No dzisiaj jest, powiedzmy, że w normie, jest jak najbardziej pogoda nadająca się do uprawiania wszelkich sportów. Poza tym, że mrzawka, to czystość powietrza jest
im okay. Więcej deszczu, tym bardziej czyste powietrze.
No tak? Taka jest zależność. Też wraz z deszczem silniejszy wiatr jest, w związku z tym też to przyczynia się do poprawy jakości powietrza.
Ale wczoraj czytałem komunikat, z którego wynikało, że oczywiście powietrze jest trochę, normy są przekroczone. Kwestia tylko jest taka, że z tego co wiem, to normy w Niemczech, w Austrii czy w Szwajcarii są dużo niższe niż u nas, czyli to przekroczenie łatwiej tam, dużo łatwiej tam niż u nas.
Z tym przekroczeniem to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że normy jakości powietrza są ustandaryzowane w ramach dyrektywy CAFE, między innymi, która mówi, że norma jakości powietrza w zakresie na przykład pyłu PM10 jest określona na poziomie 50 mikrogramów jako norma dobowa, natomiast 40 jako norma średnioroczna. I tutaj zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich jest to jednolita norma. Natomiast różnice polegają na podejściu do poziomów alarmowych i poziomu informowania o tym poziomie alarmowym. I tutaj faktycznie w Polsce jest bardzo wysoka ta wartość, określona na poziomie 200, jeśli chodzi o poziom informowania, o ryzyku przekroczenia tego poziomu alarmowego. Natomiast 300 mikrogramów to jest ta wartość już poziomu alarmowego. W związku z tym jest to bardzo wysoko w stosunku do tych krajów, na przykład zachodnich, typu Niemcy, Francja, a nawet Czechy również.
Przy jakim poziomie zanieczyszczeń już nie powinniśmy wychodzić z domu, nie powinniśmy tym bardziej uprawiać sportów, czyli biegać po mieście na przykład?
Odnośnie tego, co jest wskazane, przy jakich wartościach, o tym mówi bardzo ładnie, to pokazuje indeks jakości powietrza, który jest na stronie internetowej, między innymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i w aplikacji mobilnej, która...
Czyli możemy mieć to przy sobie po prostu,
możemy
tak?
to mieć przy sobie i ona informuje o poziomach zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do indeksu, który odnosi się do właśnie różnych aktywności, które można byłoby prowadzić. Nie pamiętam teraz, jaki jest poziom dla ustalony tego indeksu dla pyłu PM10, jeśli chodzi o możliwość korzystania ze świeżego powietrza, z jakiejkolwiek aktywności. Natomiast te wartości są, powiedzmy, zbliżone do tych norm, które funkcjonują w ustawodawstwie, czyli na pewno, jeżeli ta wartość jest powyżej 100 mikrogramów, to już jest traktowana jako wysoka wartość i w tym momencie ten indeks zabarwia się na kolor czerwony, a nawet bordowy.
I jaka jest wiarygodność tych pomiarów? Bo przecież to kwestia jest ilości stacji pomiarowych, żebyśmy mieli rzeczywistość oddaną taką, jaka jest.
To znaczy, jakość pomiarów jest określona też przepisami prawnymi. I tutaj, jeśli chodzi o województwo lubuskie, do tej pory mieliśmy na terenie województwa 7 takich stacji. Jest określona ilość stacji na strefę, strefa Zielona Góra, strefa Gorzów Wielkopolski i strefa lubuska. Mam tych stacji było 7, 2 w Gorzowie Wielkopolskim, w Sulęcinie, w Smolarach Bytnickich, we Wschowie, w Zielonej Górze i w Żarach. Natomiast od początku tego roku funkcjonuje stacja, tak zwana stacja mobilna, która to jest stacją cyklicznie
przemieszczającą
się, tak. Planowana jest na okres roku, czyli w 2019 roku prowadzone są pomiary w Nowej Soli i zlokalizowana ona jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Jest to podobna lokalizacja, która miała miejsce w 2006 roku, kiedy również tam stała stacja. Wtedy były prowadzone pomiary stacją również mobilną. W tym roku prowadzimy tam pomiary i te pomiary będą również brane pod uwagę do oceny jakości powietrza za 2018 rok, czyli w przyszłym roku będziemy widzieli, jaki jest stan powietrza, między innymi w oparciu o tą stację i ma to na celu uzupełnienie danych pomiarowych, zarówno prowadzonych ze stacji stacjonarnych, jak i wykonywanego modelowania matematycznego, które jest opracowywane na podstawie tych stacji. Także przemieszczając tą stację mobilną w różne miejsca, do różnych miejscowości, gdzie tych stacji stacjonarnych nie mamy, będziemy starali się uzupełniać tą wiedzę o dane pomiarowe konkretne.
Co jest takiego szkodliwego, oprócz tego, że oczywiście niemiło jest oddychać takim powietrzem, ale co szkodzi nam najbardziej naszemu zdrowiu?
Z tych wskaźników, które są brane pod uwagę do pomiarów, głównym elementem, który jest przekraczający te normy, to jest pył PM10, czyli te drobne cząsteczki zawieszone w pyle nie przekraczające 10 mikrometrów.
Co one usadzają się w płucach?
Które właśnie wnikają wraz z wdychanym powietrzem do płuc i przenikają poprzez układ oddechowy do układu krwionośnego do naszego organizmu. A poza tym, że jest to sam pył, to również istotne są te substancje, które zawarte są w tym pyle, czyli badane między innymi węglowodory aromatyczne, takie jak benzalfapiren, czy metale ciężkie, takie jak arsen, ołów.
Widzimy gości z Japonii czy z Chin, to przyjeżdżają do Europy w maseczkach i jest to coraz bardziej popularne wśród również mieszkańców Europy. Czy to rzeczywiście pomaga, chroni nas?
Jeżeli ktoś ma takie poczucie, że w danym miejscu faktycznie ta jakość powietrza szkodzi mu, przeszkadza w takim codziennym funkcjonowaniu, to jak najbardziej taka maseczka może pomóc. Szczególnie w miejscach, gdzie to powietrze jest zanieczyszczone. Tutaj głównie dotyczy to miast południowej Polski. Natomiast jeśli chodzi o region tutaj lubuski, no myślę, że to jest akurat niekonieczne. Na pewno warto pomyśleć o tym, czy tego typu maseczki są certyfikowane, czy posiadają spełniają wszelkie normy odnośnie oczyszczania tego powietrza. No i jest to krótkotrwałe tak naprawdę. Wydaje mi się, że bardziej jest to moda, szczególnie na terenach właśnie takich jak tutaj region lubuski, aniżeli konieczność. Warto o tym pomyśleć, jeżeli ktoś faktycznie jest narażony na jakieś choroby układu oddechowego czy układu krążenia, wtedy jest to jak najbardziej wskazane. Natomiast tak dla zwykłych, powiedzmy, obywateli to raczej ma to charakter mody, aniżeli konieczności.
Ekolodzy twierdzą, że zieleń głównie wyłapuje właśnie te pyły i chroni nas przed zanieczyszczeniem powietrza. Nasz region to ponad 50% stanowią lasy, to właściwie powinniśmy mieć krystaliczne powietrze.
Tak, jesteśmy województwem zielonym i cieszymy się z tego powodu, szczycimy się tym faktem. Natomiast jeśli chodzi o zieleń, to tutaj istotne jest, żeby ta zieleń była zlokalizowana właśnie w tych miejscach, gdzie ta jakość powietrza jest gorsza, czyli w centrach miast, na terenach gęsto zurbanizowanych. Tak, żeby wraz z tą zielenią umożliwić przewietrzanie powietrza, tą cyrkulację na terenie miejskim, żeby ograniczyć te zastające masy powietrza. A do tego właśnie przyczyniają się kliny zieleni, różne parki, skwery. Także na terenie, na etapie planistycznym, na etapie, kiedy podejmuje się decyzje odnośnie rozwoju miast, powinno się uwzględniać również ten element właśnie zieleni miejskiej.
A urbaniści pytają was, bo ważne są tak zwane korytarze powietrzne, czyli wiadomo, wiatr głównie wieje z zachodu na wschód. Czy wiedzą o tym urbaniści, projektując nowe osiedla, bo nowe osiedla także powstają, tworząc domy, czy zachowane są te standardy, jeżeli chodzi o przewietrzanie?
Znaczy, nas akurat się nikt nie pyta, jeśli chodzi o sposób zagospodarowania, czy uwzględnione są również korytarze powietrzne. Natomiast myślę, że jest to tak zwana dobra praktyka, jeśli chodzi o element planistyczny, żeby faktycznie tego typu działania były podejmowane. Również uwzględnienie tego elementu społecznego, konsultacje społeczne. Bardzo często słyszymy, jak ludność lokalna kwestionuje plany zagospodarowania przestrzennego właśnie ze względu na brak czy też wycinki terenów zielonych bezpośrednio przylegających do osiedli.
Czyli chęć zysku, sprzedaży za wszelką cenę działki bez zaplanowania terenów zielonych, tak? To jest głównym.
Ja myślę, że tak.
Powodem.
Ja myślę, że tutaj istotne jest planowanie tego w kontekście takich enklaw zieleni, które miałyby charakter cykliczny pomiędzy osiedlami. Zachowanie tych starych zadrzewień, które funkcjonują takim naturalnym też elementem klinów zieleni, to są na przykład cieki wodne i zachowanie zieleni wzdłuż tych cieków wodnych. Także no, Zielona Góra wraz z rozwojem przybyło jej tych terenów zielonych, natomiast centrum miasta jednak nadal jest to ilość, która...
No, Gorzów ma od razu lepiej troszkę, bo ma dużo cieków z kolei wodnych.
Gorzów ma dużo cieków, natomiast Gorzów niestety został mocno zagospodarowany w tej centralnej części miasta. Tak zwana zabudowa kanionowa, która tam funkcjonuje, do tego jeszcze ukształtowanie terenu, to, że Gorzów otoczony jest wzgórzami dookoła, powoduje, że ta cyrkulacja jest ograniczona i te zanieczyszczenia, które powstają szczególnie z tych starych zabudowań z kamienic, one się tam kumulują i faktycznie stają się dokuczliwe dla mieszkańców.
Dużo mówiliśmy o tym, w jaki sposób się zabezpieczyć, ale co powoduje tą emisję? Z tego, co przynajmniej większość specjalistów twierdzi, to jest tak zwana niska emisja, o czym mówi też Bogdan Podkowski, mistrz kominiarski.
Ludzie po prostu nie tyle, że oszczędzają na węglu, bo nie w tym rzecz, tylko po prostu procesy spalania są w za niskich temperaturach. Jeśli ludzie między 30 a 40 ustawiają proces spalania węgla kamiennego, no to nie tędy droga, czy tam drewna. No bo wiadomo, że przy takiej temperaturze, gdzie temperatura powinna no spokojnie 50-60 stopni wynosić, wtedy te procesy spalania węgla są pełne. Przy niepełnych procesach spalania wytrącana jest z węgla ta smoła. Mówimy na to sadza smolista, która faktycznie oblepi komin jak emulsja. I to jest zarzewie tego całego bałaganu pod tytułem skąd te związki toksyczne, skąd ten smog w powietrzu. Właśnie poprzez przede wszystkim nieprawidłowe procesy spalania węgla.
Czyli
spalania
jak pan
węgla.
Radzi, żeby najpierw rozpalić bardzo mocno piec, tak?
Kwestia jest tego rodzaju, że proces spalania węgla powinien być w jednej temperaturze. Po to mamy podzielniki na grzejnikach, żeby tam regulować temperaturę, którą chcemy mieć w pomieszczeniu, a nie, że zmniejszymy temperaturę spalania węgla czy tam drewna, aby uzyskać niższą temperaturę. No nie tędy droga. Często są kotły wyposażone w nawiewy i przy niepełnym spaleniu ten nawiew, który się włączy bezpośrednio, no powoduje te części niespalone, wyrzucane zostają po prostu w atmosferę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie jest to wcale dobre, bo jeśli będziemy mieli dobrze ustawioną ten nawiew, nadmuch przy tej temperaturze, to na pewno nie spalimy dużo więcej, ale spalimy pełny proces. Co z tego, że my będziemy mieli temperaturę 40-30 stopni i się okaże, że połowę, którą wyrzucamy z paleniska, to jest węgiel opalony, a nie spalony. On jest w części tylko jakby
wykorzystany
kalorycznie.
Czy jest udowodnione, co jest najczęstszym właśnie źródłem zanieczyszczeń? Czy już to jest dokładnie obliczone?
Tak, na etapie wykonywania oceny brane są pod uwagę te elementy, między innymi właśnie w oparciu o modelowanie matematyczne i różne wskaźniki dotyczące źródeł emisji. I wiemy na przykład, że największym źródłem emisji, jeśli chodzi o benzoalfapiren, właśnie jest właśnie ta zwana niska emisja. Ona jest szacowana na poziomie 80%. Na
80% aż,
80%.
Tak? Czyli mieszkania, domy, te, które opalają węglem, czy no, różnymi innymi rzeczami, bo to jest chyba tak, to jest to główne źródło zanieczyszczeń, tak?
Tak, to znaczy dotyczy to wszystkich tak naprawdę elementów pyłowych, zarówno benzoalfapirenu, który, tak jak powiedziałem, na poziomie 80% jest z niskiej emisji. Pył PM10 jest na poziomie około 60% z niskiej emisji. Reszta to jest ta emisja punktowa, liniowa, czy nawet rolnictwo. Natomiast jednak dominującą jest ta emisja niska.
Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę. Oddamy na chwilę głos. Sławomir Kordialek jest już przygotowany o tym, żeby powiedzieć Państwu kilka komunikatów do kierowców.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj mrzawka nad naszym regionem spowodowała, że powietrze jest czyste, można uprawiać sport, biegać, wyjść na spacer, ale coraz częściej pojawiają się alerty o tym, że ta jakość powietrza budzi niepokój. Przemysław Susek, naczelnik regionalny Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, jest dzisiaj naszym gościem i rozmawiamy o jakości powietrza. Państwo też mogą w tej sprawie się wypowiedzieć. Telefony 68 324 2255, drugi numer 801 327462.
Najgorsze paliwo, co jest trujące, to ludzie palą miałem. Piece nie są przystosowane do miału, bo nie są przecież ofiltrowane. To jest coś okropnego, proszę Państwa, to jest coś okropnego. Trzeba okna zamykać, uciekać do mieszkania, bo można paść po prostu. Dlaczego jest zezwolenie na sprzedawanie miału indywidualnym gospodarstwom?
Miałem tu przypadku sąsiada, gdzie owca wina, czyli ta taka sadza wypytana z mokrej sosny była tak oklejona, że po prostu powstał samozapłon, zapalił mu się cały komin. No, całe szczęście uratowano budynek, strach pożarna przejechała, ale jak po zbadaniu to nałożyli na niego tam mandat karny wysokości tam, no czasem mi tam się skarżył, że to 1000 złotych nie, ale zaniedbania i myślenie ludzi, że można do pieca wrzucać wszystko, powinno być ukrócone. Nie można. Trzeba tym ludziom, nawet tym ludziom starszym, trzeba przekazywać jakąś wiadomość, która będzie ich motywować do tego, że należy segregować to, co składamy do pieca.
Trzeba po prostu wiedzieć, co do pieca możemy włożyć. Państwo też mogą się, przypomnę, wypowiedzieć. 68 324 2255, 801 327 462. Państwo też mają możliwość sprawdzenia, co wkładamy do pieców, żeby ewentualnie nie badać tylko stanu jakości powietrza, ale prewencyjnie zapobiegać tej złej jakości.
Tutaj tym elementem zajmuje się, tutaj odpowiedzialny jest generalnie wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Czyli
na
straż
terenie,
ewentualnie miejska, tak?
Tak, ewentualnie uprawnione przez niego organy, takie jak straż miejska, i faktycznie tego typu działania podejmowane są, tak jak słyszymy w informacjach medialnych, że są podejmowane różne działania typu kontrole miejsc na podstawie właśnie różnych donosów sąsiedzkich, czy też obserwacji. Są też różne naloty dronami, które też umożliwiają tego typu obserwacje, ale tak naprawdę no, na zdrowy rozsądek, no to co widać okiem, ten dym, który się unosi z komina, czy też zapach plastiku, który jest wyczuwalny, to jest najłatwiejsze źródło informacji o tym, że faktycznie ktoś w okolicy spala takie zanieczyszczenie.
Mamy telefon, halo.
Halo, dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
Proszę państwa, zauważyłem, że odwrotnie jak kiedyś, teraz na wsiach jest gorsze powietrze jak w miastach. No może gdzieś jak ktoś mieszka przy ulicy jakiejś, ale to są paliwa już bezołowiowe. Kiedyś 30 lat temu mieliśmy piece kaflowe, nawaliło się, zakręcało się piec i do jutra spokrygło. A teraz prawie każdy ma centralne w domu, różne byle jakie. No ludzie palimy po prostu coś tańsze, a najgorsze co może być to węgiel drzewny. Węgiel drzewny jest dobry w jakichś elektrowniach, gdzie są elektrofiltry, wszystko i tak dalej. On się w ogóle nie nadaje do palenia w naszych piecach, on jest bardzo zawilgocony. Wieczorami jak się wychodzi na wioski, to jest tragedia. To ja niekiedy zazdroszczę ludziom w miastach, bo mają lepsze powietrze jak tego, jak z każdego domu. Powtarzam, że w piecu kaflowym się napaliło, zakręcali i mieli spokój do jutra. A teraz jak się rozpali we wrześniu czy w październiku centralnym, to się pali do wiosny, no i palimy byle czym. No
ale ludzie mają, rozmawia pan z sąsiadami, ludzie mają tego świadomość? I...
Rozmawiamy cały czas o tym, no, świadomość jest, ale po prostu zamykamy się, tam mówię, że tego w domach i palimy czym się da. Można palić drzewem, drzewo jest odnawialne, wspaniałe, tylko drzewo też by ma problem, żeby sobie w miarę możliwości było sezonowane. Drzewo jakieś wysuszone, sam się przekonałem, jest suche, wkładając do pieca daje wysoką temperaturę, dużo go nie spalamy i nie ma tego dymu, nie? Także no, po prostu no, długo tak jeszcze będzie, no. Chcielibyśmy na przykład w mojej miejscowości gaz czy coś, ale nie ma takiej możliwości, no i radzimy sobie, jak możemy na prostu, co ale, w ogóle jest stać, nie?
No, trzeba tylko jeszcze nauczyć ludzi, w jaki sposób palić, o tym za chwilę będziemy jeszcze mówili na antenie.
No fajnie, fajna audycja, dobra, już się wyłączam, żeby
dziękuję
nie mogę
bardzo.
Coś powiedzieć i posłuchać. Dzięki, na razie.
Dziękuję bardzo. Państwo także, mówię o Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, prowadzą tego typu działania, jak stan środowiska w województwie lubuskim. Co roku jest takie podsumowanie, tak? I ten stan jest z roku na rok lepszy, czy idziemy w złym kierunku?
Mówi pan tutaj o raporcie.
Tak.
Stan środowiska w województwie lubuskim za lata 2016-17. To jest ostatnia publikacja, która została opracowana z końcem ubiegłego roku w oparciu o cykliczne badania za poprzednie lata, czyli za 16-17 rok. Owszem, jeśli chodzi o jakość powietrza, to ta publikacja właśnie informuje o tym, że jeśli chodzi o niektóre parametry, o też w zależności od lokalizacji, ta jakość powietrza się poprawia. Mamy...
To znaczy, że świadomość rośnie i coraz lepsze urządzenia mamy do spalania, tak?
Ja myślę, że to jest związane z kilkoma elementami. Zarówno jakość, świadomość się poprawia, wprowadzane są różne programy, które poprawiają też tą infrastrukturę, tak jak funkcjonujący w Gorzowie
Kawka,
program
tak.
Kawka, czy też obecnie...
Czyste powietrze na przykład teraz.
Tak, program Czyste powietrze. To są te programy, które przyczyniają się do poprawienia jakości powietrza poprzez zmodernizowanie tej infrastruktury, poprzez wykorzystanie lepszej jakości pieców, przejście na odnawialne źródła energii, czy też docieplenie, termomodernizację mieszkań. Także myślę, że to się przyczynia. No, inną sprawą jest też to, że generalnie zimy są mniej też ostre. W związku z tym to też przyczynia się do tego, że po prostu mniej trzeba zużywać tego paliwa.
No, ale to, co nasz słuchacz mówił, to jest prawda. Jesienią wystarczy pojechać trochę na wieś, to rzeczywiście tam trudno złapać oddech.
No tak, i tutaj jest to związane z tym właśnie, że są to miejsca niepodpięte pod sieć cieplną, gdzie tak naprawdę nikt nie obserwuje tego, jak wygląda, czym spala ten sąsiad. Jest to samowola.
Mamy, każdy chyba wie, tylko że jakoś tak jeszcze w mentalności jest, że nie mówi się o tym publicznie. Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam panowie tylko jedno krótkie pytanie. Kiedy skończymy jazdę na światła w dzień?
Myśli pan, że to przyczynia się do...
Oczywiście. Przecież w Niemczech obliczyli, że z tego tytułu mogłoby umrzeć kilka tysięcy osób.
Ale nawet przy LEDach też, przy tym oświetleniu LEDowym, mi się wydaje, że to jest mało prawdopodobne, bo LED-owe oświetlenie bardzo znikomą ilość.
No ale proszę pana, nie każdy ma te
LED-owe. Tak, to ma pan rację. No. Dobrze.
To jest naprawdę zbędne. Ja rozumiem, że jest dzień zamglony, brak przejrzystości powietrza, no rozumiem. No to tak, na światłach, ale w dzień, gdzie, jak to mówią, słońce wali po głowie, brzydko mówiąc, jeździ się na światłach. Niepotrzebnie.
A w pana okolicy jak spalanie w piecach?
Oj, proszę pana, no ja dzwonię z Zagania, no niech mieszkam na osiedlu. A tam też starych budynków jest sporo, no i tam palą, no można powiedzieć, co się da. No.
Czym
ja
się da?
Wie pan, ja kiedyś takie zadałem pytanie, co dzieje się przykładowo z meblami. No wywozi się na wysypisko śmieci. No one gniją czy spala się? No nie odpowiedziano mi. No ale w większości tego, no ludzie jak wyrzucą, to chodzą ludzie z tych domków jednorodzinnych, gdzie tam jak to mówią, nieraz coś jak to biega do garka zagląda, no to biorą płyty meblowe i palą. No.
No tak, a to czuć w późnym powietrzu i sobie...
No oczywiście. No jest takie zagłębie meblarskie, Twardogóra, Goszcz, no tamten te rejony, no i tam wszyscy palą tymi odpadami, no nie da się ukryć. No
będziemy z tym, musimy z tym walczyć, bo prostu nam wszystkim to szkodzi.
Przede wszystkim powinno się zbierać odpłatnie, odbierać pojemniki, wszystkie butelki plastikowe. Ten czas ludzie nie będą palić. No niech to będzie parę groszy więcej, tam 20 czy 50 groszy za butelkę, ale trzeba to skupować i to musi być odgórne, centralne za rozporządzenie tego, tak samo. I butelki szklane, to wszystko powinno się zbić od tego. To nie powinno się wyrzucać do tego.
Tak jest, żeby nie powodować tego, żeby to spalać.
Oczywiście, no.
Dziękuję
tak pan. Tak samo z oponami. No teraz są te, jak to mówią, punkty selektywne zbiórki, tam można wszystko, ale niektórzy nie rozumują tego, że tam można oddać, tylko wyrzuci opony stare, wyrzucają po rowach, tak dalej.
A inny spali po prostu te opony.
Oczywiście, a to można oddać na przoki, tam wywiozą to do odpowiednich zakładów, do utylizacji, tak dalej, czy przeróbki, no.
Dziękuję panu bardzo za tę informację. Mam nadzieję, że komuś rzeczywiście coś na rzeczy będzie, żeby ewentualnie pomóc zrozumieć parę informacji o tym, że spalając takie dziwne rzeczy sobie samemu szkodzi. Obiecałem państwu jeszcze krótką informację o tym, jak powinniśmy w tym piecu palić, nawet przy starych typu piecach. O tym opowie prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Radosław Grech.
Jeżeli palimy od dołu, to ten dym rzeczywiście się ulatnia, nawet jak ognisko rozpalamy tak od dołu, no to na początku mamy dym. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy ten płomień byśmy osadzili u góry paleniska, tak? Czyli wrzucamy do pieca bezpośrednio, rozpalamy od góry i zaczyna się to od góry palić.
Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ogień, który się pojawia u góry, on ma szansę wypalić wszystkie dioksyny i ten dym, który się pojawia u góry, wypala. Wypala też te elementy cząstek stałych, to co dzisiaj nas najbardziej razi, to oprócz benzoalfapirenu, czyli tych dioksyn, to są pyły, te pyły nisko zawieszone, tak, PM2,5 i PM10, mówimy o średnicy tych pyłów. No to też jak mamy płomień u góry, to co wylatuje, to co miałoby się ulotnić do naszego komina, to po prostu przez ten ogień jest spalane.
Ale to w każdym piecu? Czy musi być jakiś wentylator, który wymuszał będzie obiekt?
Wentylatora nie musi być. W większości kotłów, które mamy zainstalowanych w domu, możemy spokojnie stosować palenie od góry.
I tak powinniśmy palić, ale mamy jeszcze telefon. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, ja to akurat słucham, jestem w trasie i jestem z centralnej Polski. I wie pan, jeżeli chodzi o spalanie, bardzo fajny program, to trzeba mówić o tym. Ale ja panu powiem tak, z praktyki, bo tam mieszkam kogo takie wioski, tam jest może 40 domów i tam są rolnicy i ludzie, co już na emeryturach, na rentach, oni mają w granicach na rękę 900 zł emerytury czy renty. Niech pan mi to powie, jak mają pogodzić palenie w piecu, kupienie leków i włożenie coś do garka po prostu. To rząd wszystko fajnie mówi, że trzeba karać, trzeba pilnować, ale proszę państwa, ci ludzie nie mają na jedzenie, a nie wspomnę, żeby jeszcze kupować węgiel, który kosztuje 1000 zł tona.
Ale widział pan, ta ostatnia porada, to niekoniecznie trzeba cokolwiek zmieniać, tylko metodę spalania tego opału i wtedy jest...
No ale ten opał, ja rozumiem proszę pana, tylko że ten opał też musi być dobry.
No żeby to się paliło, nie?
to, co pan wcześniej mówił, tam jeden z słuchaczy, że w tych firm, w tych zagłębiach meblarskich ludzie palą płytami, meblami, odpadami. No proszę pana, nie ma w tej Polsce dzisiaj jak wyżyć, a nie mówiąc, żeby narzucać komuś jakieś, że karę trzeba. Ten człowiek, ja znam dużo takich ludzi, bo po prostu mówię, mieszkam blisko takich kilku wiosek. Oni nie mają się na jedzenie, bo ktoś mówi, że 1100 zł emerytura. Nie, na rękę ten człowiek dostaje 900 zł emeryturę, 850. I wyobraża sobie pan, że on kupi przynajmniej 800 zł, zapłaci za tonę węgla, czy 200, 250 za metr suchego drzewa. Jest to niemożliwością i trzeba inny jakiś sposób na to wymyśleć, żeby, nie wiem, tym ludziom pomóc, a nie po prostu karać i patrzeć na kominy czym kopcą. Będą palić śmieciami, będą palić czym się da, nawet oponami, papą, żeby po prostu tylko trochę zagrzać w piecu. No ja to z życia po prostu. Ci ludzie mają niecałe 900 zł pensji. Nie są w stanie kupić sobie węgla czy jakiegokolwiek dobrego opału. A mówię, no nie mówiąc już o jedzeniu, o lekach i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Ten inny sposób to trochę, ale to też trzeba zainwestować. Jest czyste powietrze, gdzie jest dotacja bezzwrotna dla tych osób, które mają niskie zarobki. I wtedy rzeczywiście można trochę zmienić piec. Można ocieplić dom, żeby tego opału po prostu było mniej używanego.
No ten program uwzględnia właśnie też wielkość dofinansowania od zarobków. Także tutaj osoby najmniej uposażone tak naprawdę mają największą pulę do
dostaną pieniądze po prostu bezzwrotnie, nie? Tak, jeżeli tylko zdecydują się na wymianę źródła ogrzewania, czy też ocieplenia budynku.
Tak.
Telefony 68-324-2255 i 801-327-462. A z tych danych, z tego raportu stanu środowiska w województwie lubuskim wynika, że gdzie najgorzej w naszym regionie jest?
Najgorzej jest w tych miejscach, w których, które są najgęściej zamieszkałe. To są te większe miejscowości, takie jak Żary, Wschowa, Zielona Góra, Gorzów, ale też i w oparciu o dane z modelowania wiemy, że jest to Nowa Sól, Sulechów, Świebodzin, Lubsko, także to są te miejscowości. Oczywiście każdy wskaźnik, w zależności od tego, jaki wskaźnik jest brany pod uwagę, na przykład jeśli chodzi o benzoalfapiren, mamy takich 61 obszarów na obszarze województwa lubuskiego, w których stwierdzono przekroczenia tej wartości dopuszczalnej, w związku z tym to jest zdecydowanie więcej, aniżeli ta ilość stacji, którą dysponujemy. Szacuje się, że 41% społeczeństwa województwa lubuskiego jest narażona na to
oddychamy po prostu trucizną,
na to zanieczyszczenie, tak? Natomiast jest to obszar raptem 3% tylko województwa, w związku z tym no, tutaj od razu widać, że są to te miejsca najgęściej zamieszkałe.
To są najbardziej zamożne, także też powinny trochę zainwestować właśnie w ten nowy system oczyszczania powietrza, czy też palenia. Mamy telefon, halo?
Halo?
Dzień dobry panu.
Dzień dobry. No tutaj chodzi o to palenie, rozpalanie od góry w piecu.
Tak.
No dobrze, a później podłożyć do pieca? Jak trzeba to włożyć? No
zasada jest taka, niestety, przy paleniu od góry, że powinno się wszystko wypalić i rozpoczynać cały proces od nowa. Ale dużo wolniej się pali. Dużo wolniej się pali, bo ten ogień pomału schodzi na dół. Ja próbowałem sam w kominku. To rzeczywiście efektywność tego spalania jest dużo, dużo wyższa niż tego palenia tradycyjnego od dołu. Proszę spróbować najpierw i zobaczy pan.
Próbuję. No
jaki to będzie efekt.
No, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No, dziękuję.
Państwo również prognozują stopień zanieczyszczenia powietrza, tak?
Tak, takim nowym elementem, który został wprowadzony od początku tego roku, są prognozy jakości powietrza, które dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu i Ochrony Środowiska. Tam jest taka zakładka portal jakości powietrza i na tym na tej stronie dostępna jest informacja prognozy jakości powietrza dla kilku wybranych wskaźników. Takim elementem prognozowanym jest m.in. pył PM10, który jest prognozowany na 3 dni do przodu. Dla dwóch pierwszych dób jest ta prognoza wykonana z częstotliwością co godzinę. W związku z tym można w sposób takiej animacji sobie zobaczyć, jak będzie wyglądała ta jakość powietrza.
Czyli mam iść na przykład na spacer, to popatrzę sobie do internetu, na stronę i wtedy ewentualnie prognozuję, czy za 2 godziny warto wyjść, czy lepiej poczekać na bardziej czyste przejrzyste powietrze, tak?
Tak, jak najbardziej. Jest oczywiście obarczona błędem ta prognoza, tak jak każda prognoza, dlatego że jest to siatka o wielkości 2,5 na 1,5 kilometra, w związku z tym jest to wartość uśredniona dla tego obszaru. Natomiast tak, jak najbardziej, jeżeli mówimy o prognozowaniu jakości powietrza, ona uwzględnia tutaj nasze bieżące wyniki, modelowanie matematyczne i oczywiście prognozy pogody, które są. W związku z tym na tej podstawie można oszacować, czy ta jakość powietrza z miejsc, które normalnie, dla których stwierdza się złą jakość powietrza, czy dla nich będzie ta jakość powietrza dobra lub zła.
Czy władze samorządowe, powiedział pan, że w skupiskach, największych skupiskach mamy najwięcej zanieczyszczeń, to jest fakt, ale odbierzemy może najpierw telefon jeszcze, halo?
Dzień dobry, witam, Hubert z tej strony, Zielona Góra.
Dzień dobry panu.
Ja chciałem tylko powiedzieć dla tych osób, które są zainteresowane metodą spalania, jeśli chodzi o palenie od góry, na YouTubie bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to tak się nazywa ten filmik, można zobaczyć na przykładzie ekspertów, którzy prezentują tego typu metodę palenia. Nazywa się to, o ile dobrze pamiętam, pogromcy dymu. No i są to eksperci zaangażowani w kampanię Nie rób dymu. Ja kiedyś mówiłem o tej kampanii na audycji u państwa. Chciałbym powtórzyć jeszcze raz, że też jest taka kampania, ona chyba 4 lata temu powstała. Nie rób dymu, ORG, można wejść na stronę. Tam jest ładnie też objaśnione, głównie to jest ukierunkowane pod wkłady kominkowe, ale ładnie jest objaśnione, jakim drewnem palić, jak sezonować, ile powinno
być sezonowane. Jak układać w kominku.
Dokładnie, jak składać, czym nie palić. Między innymi jest o metodzie palenia od góry, która, proszę mi uwierzyć, byłem na szkoleniach, widziałem też osobiście, działa na pewno, jest o wiele praktyczniejsza, mniej związków lotnych się wydobywa. I na tym filmiku tych ekspertów jest pokazane, że przy paleniu odgórnym tego dymu tak mało wydobywa się z komina, że praktycznie go nie widać przy odpowiednich warunkach w porównaniu z paleniem tradycyjnym. Co do pytania wcześniejszego słuchacza, który pytał, no jak to się ma do podrzucania tego drewna, oczywiście wkłady kominkowe czy piece kaplowe, różnego rodzaju urządzenia grzewcze przede wszystkim mają zadanie akumulować ciepło, czyli w momencie, kiedy pracują, gromadzą tą energię, więc nawet po wygaszeniu w palenisku nam tego żaru, przez jakiś dłuższy czas jeszcze tą energię cieplną mamy w tym urządzeniu, więc spokojnie, bez obaw możemy czekać, aż w palenisku nam się wygasi, żebyśmy ponownie mogli rozpalić od góry. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za te porady. A tutaj pana chciałem zapytać jeszcze o sprawę związaną z samorządami. Czy samorządy mogą zainwestować w urządzenia, w jakieś pomysły na to, żeby rzeczywiście ta jakość powietrza dla mieszkańców była lepsza?
Znaczy, pierwszym takim narzędziem, które zostało wprowadzone, to jest ta uchwała antysmogowa, która reguluje tym, jakie piece mogą być dostępne, mogą być eksploatowane na terenie województwa lubuskiego. I tutaj są takie dwie daty istotne, to jest 2023-2028 rok, kiedy dla regionu lubuskiego będą te normy obowiązywały. Natomiast bardzo dobrym pomysłem, który jest realizowany w niektórych miastach, między innymi właśnie w Żarach, w Zielonej Górze, to są różne formy dofinansowania do wymiany kotłów, pieców. Wiem, że faktycznie jest zainteresowanie w niektórych miejscowościach. Korzystanie z różnych programów, które są organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj też są to różne formy wsparcia.
Też... Z tego co wiem, to Urząd Marszałkowski też uruchamia program dla spółdzielni, dla wielorodzinnych budynków.
Tak, tam jest szacowane, że zdaje się 10 milionów złotych jest przeznaczone na to dofinansowanie. W związku z tym jest to znacząca kwota. I tutaj... Są to różne formy wsparcia, które mogą być realizowane na terenie konkretnych gmin. Jednym z elementów też jest też edukacja i tutaj bardzo dobrym sposobem właśnie na edukowanie realizowanym przez samorządy to jest stawianie właśnie tablic informujących o jakości powietrza. Między innymi ta tablica, która stoi w Zielonej Górze pod Urzędem Miasta, czy też tablice, które zostały zamontowane przez Urząd Miasta w Żarach, które informują o bieżących wynikach ze stacji zlokalizowanej w danym mieście.
No i proszę pamiętać o stronie internetowej, że tam można podejrzeć po prostu, jaki w danym momencie jest stan powietrza i jak będzie w przyszłości, tak?
Tak. Zachęcam do przeglądania tej strony internetowej. Ta informacja też dostępna jest, tak jak powiedziałem wcześniej, na smartfony, tablety, więc można sobie bezpośrednio z nich informacje ściągać.
Telefony jeszcze dzwonią, ale niestety nie zdążymy już odebrać. Już jest za 3 minuty godzina 15. O 15 mamy wiadomości na antenie Radia Zachód. Ja dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dziś Przemysław Susek, naczelnik Regionalny Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję i miłego dnia życzy Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?